Chwała Panu, kochani, bardzo się cieszę, że mam znów przywilej głosić Boże Słowo i tutaj na tym miejscu wraz z Wami wszystkimi mieć taką szczególną społeczność. Śpiewaliśmy na początku taką pieśń, że zeszliśmy się znów, po co? By Pana dziś czcić, tam jest w tej pierwszej frazie. By Pana dziś czcić, to jest bardzo ważne, by oddawać Mu chwałę, by Jego uwielbiać, by śpiewać Mu z głębi naszych serc. I po drugie to, co powiedział brat Janek, by uczyć się żyć, by uczyć się żyć, by móc karmić się tym, co On chce nam przekazywać. A jak to możemy robić? Tam jest powiedziane w tej pieśni, przyjąć każde Jego słowo. Coś cennego wziąć od Boga, przyjąć każde Jego słowo. Zeszliśmy się znów, by Boga dziś czcić. I to chcemy robić. Mieliśmy wspaniały czas, kochani, czas uwielbienia. Wierzę, że wielu z Was, a może wszystkich, ogarnął Duch Boży i Boże błogosławieństwo stąpiło na wasze życie, na wasze serca, bo nasz Pan chce się nas dotykać w tym szczególnym czasie uwielbienia. On chce mieć ze mną i z tobą taką intymną, osobistą społeczność. On chce, aby twoje serce i moje serce pałało dla Niego. Tą miłością zupełną, tak jak On nas umiłował, aż do śmierci. On nas umiłował do samego końca. On oddał za mnie i za ciebie swoje życie. Dlatego tak ważne jest, kochani, abyśmy byli blisko, blisko naszego Pana. Abyśmy mieli z Nim relacje, nie tylko tutaj w tej społeczności, nie tylko na nabożeństwie, nie tylko w jakichś szczególnych momentach, ale zawsze, każdego dnia, bo chrześcijaństwo to nie religia, kochani, ale to styl życia. Amen? Halleluja. Dziś chciałbym się dzielić takim tematem wiara czy zuchwałość. Takie może nieco dziwny temat, ale chciałbym się z nim dzielić, dlatego że te dwa pojęcia, pojęcie wiary i zuchwałości, choć z pozoru odmienne, mogą być niekiedy postrzegane zamiennie i w pewnych określonych przypadkach mylnie, nieraz nawet definiowane. A to dlatego, że zarówno wiara, jak i zuchwałość uzewnętrzniają się niekiedy podobnym działaniem, wyrażaniem myśli lub wyrażaniem jakichś opinii. Żeby nie być, wiecie, gołosłownym, chciałbym, żebyśmy zobaczyli czy przypomnieli sobie pewien przykład z Pisma Świętego, a mam na myśli konkretnie historię walki Dawida z Goliatem. Znana historia, myślę, że nawet nie musimy otwierać swoich Biblii. Choć jeden werset chciałbym przytoczyć. Wiemy o co chodzi. Znamy tę historię bardzo dobrze. I tak mówiąc dokładnie, chodzi mi o to, jak postawa Dawida, który był pewien, to chcę zaznaczyć, on był pewien, że pokona tego olbrzyma, Goliata, jak ta postawa jego jeszcze przed walką, wiecie, została oceniona przez jego braci. Jak pamiętacie, on w zasadzie bez większego zastanowienia się, bez wahania był gotów wyjść naprzeciw temu wojownikowi i mówił o tym otwarcie. Wyznawał to, jakbyśmy mogli dzisiaj powiedzieć, wszystkim dookoła. Jak jego bracia to odebrali? Możemy o tym właśnie przeczytać w pierwszej księdze Samuela, to jest 17 rozdział i werset 28. Pierwsza księga Samuela, 17:28. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, brat Dawida, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Myślę, że ich było więcej niż kilka, ale to tak, wiecie, już mu na dzień dobry tam chciał umniejszyć. Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Widzimy, drodzy, tutaj ocenę sytuacji, z której jasno wynika, że Eliab zupełnie niejako opacznie interpretował tę postawę swojego młodszego brata. Jak myślicie? Ja uważam, że była ona trochę krzywdząca, ta ocena. Wiecie, pomijając już fakt, że Dawid przyniósł swoim braciom jedzenie, że no, przeszedł kawałek drogi. Czytamy o tym w poprzednich wersetach. I chociażby z tego powodu powinni okazać mu trochę wdzięczności, sympatii. Trudno. Tak bywa. I oni nie potrafili się na to zdobyć. Ale jeszcze smutniejsze, wiecie, jest to, że zamiast w tej gotowości Dawida do stawienia czoła temu niepokonanemu dotychczas wojownikowi, w tej gotowości dostrzec taką głęboką, żywą wiarę, wiarę w Boga połączoną z odwagą. No bo przecież zapewne słyszeli o tych wcześniejszych jego doznaniach, doświadczeniach Bożej pomocy, kiedy pokonał, pasąc swoje owce, niedźwiedzia, lwa, gdy właśnie pas trzodę swojego ojca. To Eliab raczej ocenia go właśnie jako zuchwałego, buńczucznego, przechwalającego się młodzieńca. Czy Dawid zasługiwał na takie potraktowanie, na taką ocenę? Na pewno nie. Ale chcę właśnie na tym przykładzie pokazać, na przykładzie tych jego braci, jak łatwo można pomylić postawę wiary właśnie z zuchwałością. Być może, wiecie, umknęło im to, co powiedział Dawid do króla Saula. Czytamy o tym w wersecie 37 tego 17 rozdziału Księgi Samuela. Dawid mówi: Pan, który mnie wyrywał z mocy lwa czy z mocy niedźwiedzia, wyrwie mnie. Jestem tego pewien, że on mnie wyrwie z ręki tego Filistyńczyka. Wiecie, wygląda na to, że Saul miał lepsze rozeznanie, czy lepiej ocenił tę postawę, albo już był tak zdesperowany tą całą sytuacją. Kiedy to Filistyńczycy na czele właśnie z Goliatem wychodzili, stawali w szyku i naigrywali się z tych wojsk Izraela. Mówili, no chodźcie, kto chce walczyć? Kto się odważy? I to trwało dłuższy czas. Być może Saul mówi, no spróbujmy. Może w tym szaleństwie jest metoda. I on mówi do Dawida, idź, idź, a Pan będzie z tobą. I Dawid jasno tutaj, wiecie, wyraża swoją postawę. To nie ja, to nie moja walka, to jest bitwa Pana. Salomon w swojej mądrości powiada, to są przypowieści Salomona 21-24, przypowieści 21-24, zuchwały i butny ma na imię szyderca. Działa on z nadmiaru zuchwalstwa. Tak czytamy w przypowieściach. I to nie Dawid, okazuje się, że to nie Dawid. Ale Goliat był tym zuchwałym szydercą. Lżącym, jak pamiętamy, szeregi Boga żywego. I robił to nie raz, nie dwa, ale codziennie. Codziennie wychodził i prowokował. A więc, kochani, wydaje się, że tutaj właśnie tkwi istota różnicująca niejako postawę wiary i postawę zuchwałości. Wiara opiera się zawsze na Bogu. Zuchwałość opiera się na lekceważeniu Jego mocy. Powiem to jeszcze raz. Wiara opiera się zawsze na Bogu. Zuchwałość natomiast opiera się na lekceważeniu Bożej mocy. W księdze proroka Jeremiasza, 50 rozdział, werset 32, czytamy Jeremiasza 50:32. I potknie się zuchwały i padnie, i nikt go nie podniesie, i rozniece ogień w jego miastach i pochłonie wszystko, co jest dookoła. Jak powiedziałem na początku, znamy tę historię i wiemy, że dokładnie tak się stało z tym filistyńskim olbrzymem harcownikiem Goliatem. Padł ugodzony zwykłym, płaskim kamieniem z procy Dawida. Niepotrzebna była zbroja, niepotrzebny był rynsztunek. I co na to Eliab? Moglibyśmy zapytać, co na to teraz Eliab? Ano przyszło mu, tak mi się wydaje, przełknąć tę gorzką pigułkę upokorzenia. I to na pewno nie pozwoliło mu się tak w pełni cieszyć z odniesionego nad Filistynami zwycięstwa. Źle ocenił swojego brata. Wiecie, przenosząc ten przykład do naszego życia, rozważając ten temat, musiałem się zastanowić, ile to razy ktoś mi mówi: nie możesz mówić, że Bóg cię uzdrowi. Nie bądź taki pewny. Nie bądź taki pewny tego, że pójdziesz do nieba. To jest z twojej strony zbytnia zuchwałość. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja jestem przekonany, że jeżeli moja wypowiedź jest oparta na Bożym Słowie, na Jego obietnicy, jest także moim osobistym przeżyciem, to nie jest to zuchwałość, lecz wiara. Amen? Chwała Panu, bo wiara wypływa zawsze z bojaźni Bożej i opiera się na zaufaniu. I moglibyśmy powiedzieć, drodzy, że z zuchwałością i z wiarą jest tak jak z flagą Polski i flagą Monako. Nie wiem, czy wiecie o tym, czy macie tego świadomość, że ona jest taka sama, tylko że dokładnie odwrotna. Nasza jest biało-czerwona, a flaga Monako jest czerwono-biała. Wiara nas prowadzi zawsze do zwycięstwa. Amen? Wiara prowadzi do zwycięstwa. Choć nieraz trzeba stoczyć bój, kochani. Choć nieraz trzeba się sporo natrudzić, by zachować tę wiarę. Paradoksalnie, jak chodzi o zuchwałość, z reguły nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby się nią posługiwać. Czasem wręcz można, wiecie, odnieść wrażenie, że w życiu codziennym zuchwałość bardziej popłaca. Bo taka postawa buty, postawa pychy, zarozumiałości, taka popularna w dzisiejszym czasie właśnie taka postawa, zdaje się otwierać wszystkie drzwi. Wystarczy być aroganckim, wystarczy być pewnym siebie człowiekiem, by wzbudzać respekt i szacunek w swoim środowisku. W cudzysłowie oczywiście, ale często tak jest. Ja chcę powiedzieć, że poważanie, które być może udałoby się nam takim sposobem osiągnąć, nie prowadzi do oddania chwały Bogu. Dlatego, że skupia całą uwagę na ludzkich możliwościach, na mojej mądrości, na mojej sile, na mojej samowystarczalności. Ale myślę, że taka postawa nie jest nikomu z nas obca. Że żyjąc na tym świecie, stykamy się wszyscy z różnego rodzaju zachowaniami. Zachowaniami, które są właśnie powielane często przez innych. Bo nam to imponuje. Bo ktoś taki ma przebicie, ma siłę przebicia. Bo on sobie radzi, bo on się rozpycha łokciami. Wiecie, ludzie upatrują idoli w takich charakterach. Starają się ich naśladować. Tacy ludzie bardzo szybko wokół siebie znajdują tłum zwolenników. I tak jak powiedziałem, takie postawy próbujemy naśladować. Niekiedy się z nimi utożsamiamy. To się może, wiecie, odbywać w bardzo różnych dziedzinach. Nie zawsze może koniecznie dotyczy negatywnych postaw, ale z całą pewnością mamy skłonności do naśladowania takich chociażby kwestiach jak kupowanie, styl ubierania, urządzanie mieszkania, spędzanie wolnego czasu, odpowiednia dieta. I tu wchodzimy może nieco w inny temat, ale na tym tyle chciałbym też przybliżyć ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Chciałbym się właśnie przyjrzeć takiemu zjawisku naśladownictwa, bo to ma również wpływ na nasze życie z Bogiem, wiecie. Poddawanie się określonym trendom, lansowanym obecnie w sposób nieraz dość agresywny, to wymusza na człowieku określony tryb zachowań. I nikt tak na dobrą sprawę nie zastanawia się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Naśladownictwo, moglibyśmy powiedzieć, jest w zasadzie wszechobecne. Wiecie, nawet znaleźliśmy takie określenie na to zjawisko. Nazywamy je mianem owczego pędu. I to zjawisko ma to do siebie, jak przyznają twórcy tej definicji, że, co jest ciekawe, jest niczym nieuzasadnione. A jego nazwa się wzięła z obserwacji zwierząt stadnych, zwłaszcza owiec. Stąd owczy pęd. Wiecie, owce mają właśnie taką skłonność do poruszania się w ścisłym stadzie za swoim przewodnikiem. Wszystkie owce biegną tam, gdzie ich najbliżsi sąsiedzi. A te z owiec, które widzą przewodnika bądź coś, nagle im, jak to się mówi, potocznie strzeli do głowy, biegną w jakimś wybranym przez siebie kierunku, ciągnąc za sobą całe czy resztę stada. A w przypadku, wiecie, w przypadku ludzi dochodzi nawet do tego, że to jest na tyle nieuzasadnione, że konsumenci chcą nabywać pewne dobra, płacąc za nie nierzadko wyższą cenę, tylko dlatego, że inni ten towar kupili. Ten owczy pęd, jak powiedziałem, nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. I zadałem sobie pytanie, czy w naszym życiu duchowym nie dzieje się przypadkiem podobnie? A jeśli tak, to dokąd zazwyczaj biegniemy? Kto jest naszym przewodnikiem? Za czym lub za kim się uganiamy? Wiecie, mam wrażenie, że ów owczy pęd ma najczęściej miejsce wtedy, gdy owce są pozostawione bez pasterza. Pasą się po prostu gdzieś tam na hali. Nagle jedna z nich, nazwijmy ją przewodnikiem, postanawia zmienić rejon pastwiska, a wtedy pozostałe ruszają za nią. I wtedy tak sobie pomyślałem, że można by powiedzieć, że zamiast wiary w tym momencie pojawia się zuchwałość. Tak, bo poniekąd wiara, poniekąd zuchwałość to też jest wiara, wiecie. Tylko to jest wiara w siebie samego. Niestety najczęściej szybko się okazuje, gdzie może nas taka, w cudzysłowie, wiara zaprowadzić. Pan Jezus, kiedy obserwował pewnego razu rzesze ludzi, które za Nim chodziły, pewnego razu użył takiego porównania. Jest to zapisane w Ewangelii Marka, 6 rozdział, werset 34, Marek 6, 34. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. I począł ich uczyć wielu rzeczy. My dziś, kochani, też. Ja i wierzę, że każdy z was chcemy się uczyć. Chcemy wziąć coś cennego od Pana. Chcemy przyjąć każde Jego słowo, które kieruje do społeczności, do mnie osobiście. Jezus dzisiaj chce uczyć mnie i Ciebie. Istnieje takie realne niebezpieczeństwo, kochani, że dając posłuch takim czy innym głosom, podszeptom, nie pochodzącym od naszego Pana, od naszego pasterza, możemy bardzo szybko znaleźć się na manowcach. W Księdze Przypowieści czytamy przypowieści Salomona 10:17, przypowieści 10:17. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. A w 19 rozdziale, przepraszam, w 19 wersecie 3, przepraszam, w 19 rozdziale 3 wersecie tej samej księgi autor ujmuje to jeszcze dosadniej. Wiecie, tam jest napisane w przypowieści 19:3. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Bardzo mądre stwierdzenie Salomona. Nie wiem, czy wam to się kiedyś zdarzyło. Ale mnie to się zdarzyło. Muszę to przed wami wyznać, kochani. Idę, czy szedłem w jakimś obranym przez siebie kierunku i w pewnym momencie doszedłem do sytuacji bez wyjścia. I dochodząc, wiecie, do tej sytuacji bez wyjścia, jeszcze miałem pretensje do Boga. Czy to nie jest zuchwałość? Tak ważnym jest, drodzy, żeby pamiętać o tym, że pasterz jest tylko jeden. Amen. Pasterz jest tylko jeden i jest nim Jezus Chrystus. Czy chcesz iść za nim? Czy chcesz słuchać Jego głosu? Wiecie, On pragnie dla nas najlepszego. On nas chce karmić czystym, nieskażonym niczym pokarmem. Dlatego zawsze nas prowadzi na żyzne pasze, na zielone łąki, nad spokojne wody. Ale to wymaga od nas wiary, zaufania, a nie zuchwałości. Prawdziwej wiary, która opiera się na zaufaniu. Panie, Ty wiesz lepiej. Cokolwiek czynisz w moim życiu, czynisz to z miłości. Apostoł Paweł, wiecie, on się troszczył o zbory. Troszczył się o tych, których przyprowadził do poznania Boga. Pisał do nich listy, odwiedzał. I do zboru w Kolosie, do Kolosan pisze, jest to drugi rozdział, może troszkę dłuższy fragment, przeczytamy od 5 do 10 wersetu. List do Kolosan, drugi rozdział od 5 do 10. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, mówi Paweł, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni we Nim i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. Halleluja. Co może być, kochani, przyczyną, powodem tego, że znajdziemy się na manowcach, czyli na bezdrożach, na jakichś wertepach? filozofia, mówi Paweł. Miłość zmysłowej mądrości, pomieszana z urojeniem, z czczą gadaniną, jak czytaliśmy, która prowadzi najczęściej, wiecie, do rozwadniania prawdy, która może zachwiać naszą wiarą. Często w naszym życiu codziennym jesteśmy, nie zawaham się użyć tego słowa, kuszeni do tego, by okazać postawę buntu. Nawet pychy, zwłaszcza, że wydaje się nam ona być na wyciągnięcie ręki. Tak łatwo dostępna. Tak łatwo dać jej miejsce w swoim sercu. Ale jest niebezpieczeństwo, kochani, żeby robiąc w ten sposób, nie zamienić przypadkiem naszej wiary na zuchwałość. Jeszcze może jeszcze dłuższy fragment, tym razem z księgi proroka Malachiasza. Jest to 3 rozdział, od 13 do 21 wersetu. Malachiasz 3, 13 do 21. I tam Pan przez proroka Malachiasza mówi: zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie: cóż takiego mówimy? Mówiliśmy przeciwko tobie. Mówiliście tak: próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi się im dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak mówili między sobą ci, którzy są niewierzący? Którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służył. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę. Wtedy dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, ja myślę, że i dla nas, kochani, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Halleluja. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Halleluja. Wspaniałe słowa. Wiecie, drodzy, z jednej strony życzyłbym sobie, aby nikt nie nazywał mojej osobistej wiary w Bożą Wszechmoc zbytnim zuchwalstwem. Ale z drugiej strony modlę się o to, aby zuchwałość nie zajęła nigdy w moim życiu miejsca wiary. Wiem i jestem przekonany o tym, że nasz Pan patrzy na serce. I On jest tym, który jest skruszonego serca i uniżonego ducha. I On szczególnie ceni sobie we mnie i w tobie szczerość, która niestety, używając takiego handlowego języka, należy raczej dzisiaj do towarów deficytowych. Apostoł Paweł, jak powiedziałem, ostrzegał zbory, ostrzegał pojedyncze osoby. Tutaj do Tymoteusza też kieruje słowa ostrzeżenia. Jest to drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział i od pierwszego do piątego wersetu. Drugi Tymoteusz 3, 1 do 5. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Ja myślę, drodzy, że to nie jest tak do końca powiedziane o ludziach z tego świata. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zauważcie, w tym fragmencie, który czytaliśmy, jest napisane o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności. Ludzie tego świata absolutnie tego nie robią. Im na tym nie zależy. W ostatecznych czasach będą ludzie przybierać pozór pobożności. Oni nie będą wcale zdeklarowanymi przeciwnikami Boga. Więcej, oni Go nawet kochają. Ale życie pełne różnorakich przyjemności i rozkoszy kochają bardziej. Tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok, zapisując z łaski Pana kolejne stronice księgi naszego życia. Próbujemy może odgadnąć, jaką treścią będą się one wypełniać. Nie wiemy tego, kochani. Nie wiemy, podobnie jak nie wiedzieliśmy rok temu. Bo ta księga jest w Bożych rękach. I tylko do Niego, czy tylko od Niego zależy, wiecie, czy On jeszcze do tej księgi doklei kilka stron, kilka kartek, czy też ta księga w moim czy w Twoim przypadku zostanie zamknięta. Jaką treścią będzie zapisana moja i Twoja karta? Czy będzie tam wypisane mąż bogobojny, ufający Panu, niewiasta wiary, czy też może człowiek pełen ironii, krnąbrny, zuchwały, zadufany w sobie? Wiecie, od czasu do czasu dobrze jest się tak zatrzymać. Zatrzymać się na chwilę w tym biegu swojego życia i zadać sobie kilka pytań. Czy ja naprawdę należę do Bożej owczarni? Czy pomimo tego, że Bóg oferuje mi pełnię, tu, gdzie mnie postawił, czy ja nie szukam przypadkiem czegoś, co, jak mi się wydaje, może jeszcze tę pełnię uzupełnić? Choć to nielogiczne. Czy owczy pęd, czy to pojęcie na pewno jest mi obce? Wiecie, uważam, że szczera odpowiedź na te pytania może przynieść większy pożytek niż udawanie, że wszystko jest w porządku, niż uciekanie od tego tematu, oszukiwanie samego siebie, ciągłe szukanie lepszego pastwiska. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że jeżeli nie jesteś błogosławieństwem dla społeczności, w której Bóg cię postawił, w której jesteś, to nie będziesz błogosławieństwem nigdzie indziej. Wiecie, kochani, Bóg chce do nas przemawiać i On przemawia dzisiaj przez swoje słowo. Czy my to słowo przyjmujemy? On dziś pyta mnie i ciebie, gdzie byłeś rok temu? A gdzie jesteś dziś? Gdzie będziesz za rok o tym czasie, jeżeli przedłużę liczbę twoich dni? Jeżeli dokleję jeszcze te kilka kartek do księgi twojego życia, czy jesteś zdecydowany, zdecydowana, żeby zrobić kolejny krok wiary, który przybliży cię do mnie? Czy masz pragnienie, żeby wzrastać? Czy też może zadufany, zadufana w sobie, bierzesz bieganie po pastwisku, to tu, to tam, tak jak to robi wielu zuchwałych wokół ciebie? Po co mi pasterz? Sam sobie poradzę, sama sobie poradzę. Tu jest niedobra trawa, tam mi coś pachnie, a tu mi nie smakuje. Wiecie, to dzisiaj możemy obserwować wśród nas, ludzi wierzących. Człowiek nie lubi testów, z reguły nie lubi testów. Są pewne wyjątki, ale z reguły ludzie nie lubią testów, a niezbyt wielu pytań. Ale warto jest, wiecie, się zatrzymać, jak powiedziałem, i zadać sobie takie pytanie. Zwłaszcza kiedy do tablicy wzywa sam Bóg. A to musi oznaczać, że tu chodzi o moje życie. O wieczne życie. Wiecie, tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy Bóg mierzy nasz wiek i dojrzałość według jakiegoś roku kalendarzowego czy szkolnego, ale z całą pewnością w sobie tylko w wiadomym momencie się zastanawia nad takim jakby udzieleniem, w cudzysłowie, promocji każdemu z nas do następnej klasy. Takie jest jego pragnienie, żebyśmy wzrastali w poznawaniu, tak jak uczeń w szkole. Jest z nim coś nie tak, jeżeli jest drugi, trzeci rok wciąż w pierwszej klasie. Być może właśnie teraz Bóg przychodzi do ciebie i mówi, oczekuje, że za rok o tym czasie będziesz miała syna, że jesteś już na tyle dojrzały, że zrodzisz kogoś do mojego królestwa. Wiecie, swego czasu powzięliśmy w naszym zborze takie postanowienie, by prosić Boga o jedną osobę w ciągu całego roku. Jedną osobę, którą każdy z nas będzie mógł przyprowadzić do Chrystusa. Wiecie, że to jest trudne? A nie powinno być. Bóg przychodzi do ciebie i do mnie i mówi, oczekuję tego od ciebie. A ty zdziwiony, może spanikowany, jak ta biblijna Sara, odpowiadasz, ja, Panie, ja mam urodzić kogoś dla twojego królestwa. To jest niemożliwe, ja się do tego nie nadaję. Mój czas już minął. Starałem się w przeszłości, ale nic z tego nie wyszło. Przestałem marzyć, przestałem o tym myśleć. Ba, przestałam nawet w to wierzyć. Czy czasem przypadkiem nie jest to dzisiaj moją i twoją postawą? Nie dam rady przyprowadzić tej nawet jednej osoby do Chrystusa. I modlić się za nią, żeby oddała Jemu swoje życie, swoje serce. Może tam kiedyś w przeszłości miałam na to nadzieję, ale teraz już nie. Teraz już jestem na to duchowo za stary. Niech ktoś młodszy w wierze mnie wyręczy. A wiecie, co Bóg mówi? Nie trać energii na bieganie. Nie trać energii na poszukiwanie czegoś, co dawno już zostało odkryte. I choć może z pozoru wygląda to normalnie i może nawet nosi znamiona takiej niczym nieskrępowanej wolności, nie upajaj się tym, że możesz biegać bez skrępowania. Dziś tu, jutro tam. A tak na dobrą sprawę to nikt nie wie, gdzie jesteś. I może się szybko okazać, że będziesz potrzebować pomocy, że uwikłasz się w ciernie, które cię poranią. Trwaj, mówi Bóg, trwaj w społeczności dzieci Bożych. Buduj tę społeczność, a to sprawi, że staniesz się cenny. Cenny w moich oczach. I patrz raczej na dobrego pasterza Jezusa Chrystusa. I podążając za Nim, wyznaczaj innym ten jedyny właściwy kierunek. Kierunek do Zbawiciela. Kierunek do dobrego pasterza, cudownego doradcy, lekarza, przyjaciela grzeszników, pocieszyciela i wszechmogącego Boga i Króla. Krocz wiarą, mówi dziś Bóg do mnie i do ciebie. Krocz wiarą, bo wtedy kroczysz z Bogiem. Amen? Halleluja. Czy pozwolisz, drogi bracie, droga siostro, na to, by tak naprawdę Bóg kierował twoim życiem? Chcę wam powiedzieć, drodzy, że kiedy będziemy wypowiadać słowa wiary i na tych słowach poprzestaniemy, to ludzie być może uznają nas, tak jak zrobili to bracia Dawida, za zuchwałych. O tam, przechwałki. Jak to powiedział jeden z bohaterów serialu, Wistawio, łatwo powiedzieć. Albo pobożne życzenia. Facet buja w obłokach. Moja teściowa też ma takie swoje powiedzonko. Ona mówi, tak się mówi, ale czy tak się zrobi? Wiecie, dlaczego takie sytuacje nas spotykają? Dlatego, że zbyt często kończymy na słowach. Robimy nawet dobre wyznanie, wiecie. O, ja to bym sobie poradził w tej sytuacji. No, wy nie umieliście, ale ja to bym dał radę. Gdybym tam był, to bym wam pokazał, jak to się robi. To trzeba było inaczej się za to zabrać. A tak naprawdę to jeszcze nikt go nie widział w akcji. Nigdy. I każdy wie, że to człowiek przemądrzały, zuchwały. Taki, który za wszelką cenę chce udowodnić, że wie lepiej, że jest mądrzejszy od innych. Słowa, 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 powiada Hamlet. I wiecie, ludzie nieraz dają się na takie słówka nabierać. I zdarza się ten owczy pęd, o którym mówiliśmy. Ale szybko się okazuje, że wywiódł ich na manowce, że się zawiedli, że stracili swoje pieniądze, swój majątek, że się pogubili w swoim życiu, że stali się rozbitkami w wierze, że są na dnie. Ale kochani, kiedy za słowami, za tymi słowami, które wypowiadamy, pójdą czyny. Tak jak Dawid wprowadził swoje słowa w czyn. Kiedy w kierunku nieprzyjaciela postawisz pierwszy krok wiary, idąc jak Dawid w kierunku Goliata, w imieniu Pana zastępów, to ci Goliaci jeden po drugim będą padać pod mocą Bożą. Kiedy powiesz, Panie, ja nic nie potrafię, ale to Ty jesteś moją siłą, to w Twoim imieniu staję naprzeciwko trudnościom, niepowodzeniom, naprzeciw mocy zła. Wtedy będziesz oglądać cud. Amen? Wierzycie w to? Halleluja. Wtedy wszyscy wokół ciebie doznają zachęty. Wiecie, wystarczył ten Dawid, żeby całe wojsko izraelskie ruszyło później na Filistynów. Nagle poczuli przypływ energii. Ich morale wzrosło. Każdy z nich poczuł się żołnierzem. Jeżeli ty wypowiesz słowa wiary i zaczniesz wprowadzać je w czyn, zaczniesz walczyć, przeciwstawiać się wrogowi, różnego rodzaju związaniom, szemraniom, narzekaniu. Ci, którzy będą wokół ciebie, będą zachęceni i imię Boże, chwała będzie oddana dla Boga Wszechmogącego. Ale musisz stanąć po Jego stronie. Nawet wtedy, kiedy wszyscy są przeciw. Musisz zasilić szeregi Jego wojska, żeby iść i wypełniać Jego wolę i wieść zwycięskie życie. Musimy sobie, kochani, wciąż na nowo uświadamiać, że życie chrześcijanina to walka. Że toczymy bój o wiarę. Bez walki nie może być zwycięstwa. Ta walka trwa cały czas. Chcę ci powiedzieć, że ona toczy się nawet i teraz, w twoim umyśle. Bo szatan, nasz nieprzyjaciel, nasz wróg, chce wykraść ci to słowo, którego słuchasz. Chce go wykraść, zanim ono trafi do twojego serca. I ta walka będzie trwać, gdy wrócisz do domu. Wiecie, ostatnio musiałem zadać sobie takie pytanie, co sprawia mi większą przyjemność? Czego bardziej nie mogę się doczekać? Tego, że pójdę do kościoła, że będę brał udział w nabożeństwie, będę miał okazję słuchać poselstwa Ewangelii, doświadczać Jego mocy, oglądać cuda, których dokonuje, cudów uzdrowienia, nowozrodzenia, mieć społeczność z braćmi i siostrami, czy też bardziej oczekuję tego, że po smacznym obiedzie siądę sobie w fotelu z pilotem i zdrzemnę się przed telewizorem. Gdzie jest, wiecie, ten środek ciężkości w moim życiu, który wartościuje mój dzień, moje pragnienia, moje dążenia? I chwała Panu, muszę wam powiedzieć, że coraz bardziej ciągnie mnie do społeczności dzieci Bożych. Halleluja. To jest wspaniałe. Jeżeli pozwolisz Duchowi Świętemu na tę pracę w twoim życiu, to On będzie zmieniał twoje myślenie. Będzie zmieniał i układał według Bożych zasad priorytety w twoim życiu. Co wybieramy, kochani? Wiara czy zuchwałość? Czy tak jak ci, o których mówi prorok Malachiasz, mówimy, wolimy postawę zuchwały. Z nimi się utożsamiamy, bo im się lepiej powodzi. Bo nawet wtedy, gdy postępują bezbożnie, nawet wtedy, gdy kuszą Boga, to uchodzi im to na sucho. Oni są zdrowi, szczęśliwi, korzystają z życia, a my co mamy z tego, że chodzimy w pokutnej szacie, wypełniamy przykazania i jeszcze przychodzi nam doświadczać różnych prób, przychodzi nam iść doliną cienia śmierci. Próżna to rzecz służyć Bogu, powiedzieli. Czy taka jest nasza postawa? Tak idziemy za Panem, ale w sercu nie ma tej pełni wiary. Jest często zniechęcenie, jest właśnie ta pretensja do Boga. Czy może jak Dawid mamy świadomość obecności Boga w naszym życiu? Taką stuprocentową. I widzimy dalej. I poruszamy się w duchowej rzeczywistości. Rzeczywistości pełni wiary, pełni mocy Bożej. I chcemy kroczyć drogą zwycięstwa. Kochani, dla mnie wybór jest oczywisty. Chcę służyć Bogu. Chcę służyć Bogu i słuchać Jego głosu. Tylko tyle i aż tyle, kochani. Bo w Jezusie mamy pełnię. Bo w Jezusie mamy pełnię i nie potrzebujemy niczego więcej. Amen? Halleluja. Słowo Boże mówi, czytaliśmy ten fragment na początku, że nadchodzi dzień, który pali jak piec. Dzień przygotowany przez Pana. Dzień, w którym wszystko się rozstrzygnie. Dziś jeszcze wciąż jest czas wyboru, czas skorygowania swoich myśli, swoich słów, swoich czynów. Dziś Bóg zachęca cię, stań po mojej stronie. Bądź mężem, bądź niewiastą wiary, a ja ci pokażę, jak zwyciężać w moim imieniu. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, mówi Pan. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Wtedy dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wierzę, że możemy to przeżywać, kochani, już teraz, dzisiaj. Bo Królestwo Boże jest w nas. Jeżeli tylko jesteśmy w Panu, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli z Nim chcemy kroczyć przez życie, niech tak się stanie w moim życiu i życiu każdego z nas. Amen.